Proszę Państwa, zapraszamy.
Ale przy tych uwarunkowaniach zdrowotnych, rodzinnych i własnych, by się zabiły go papierosy i ten ekspresowy tryb życia.
Wie pan co, to jest w zasadzie takie pytanie, bo to ludzi bardzo niepokoi. Na przykład
miałem takie
spotkanie, wie pan, właśnie w Krakowie. Jeden z właśnie ktoś z publiczności wstał, jakiś pan mówi, wie pan co, wszystko u niego dobre było, tylko te papierosy. No, gdyby nie palił tych papierosów.
No to by żył dłużej.
Ale tego nie wiemy przecież.
Tego nie wiemy, ale dane na pewno.
Na pewno papierosy zdrowe nie są, ale wiecie państwo.
A panu mu przedłużył.
Ale wie pan, no Giedroyć 95 lat żył i palił do końca, a profesor Tischner zmarł na raka krtani, nie paląc nigdy papierosów.
A może był biednym palaczem, bo wąchał to, co inni palili.
Więc wszystko jest możliwe. No,
niektórym szkodzi rzucenie. Także.
Więc ja w to tutaj nie mam na ten temat teorii, a myślę, że oczywiście.
Natomiast na pewno Kieślowski był osobą przemęczoną przecież.
To na pewno. To na pewno. W ciągu 6 lat zrobił 17 filmów.
W ciągu 6 lat zrobił 17 filmów.
No. 10 telewizyjnych.
No, to były jeden, te telewizyjne, to były tak jak fabuła z hakiem.
To są godzinne filmy. W tym dwa fabularne.
Intelektualna gęstość każdego odcinka.
Potem zrobił 3 kolory i jeszcze jeden dokument.
On zmieniał operatorów.
Tak.
A on był sam. Nie, no zmieniał ekipy, a on był sam. Robił równolegle.
Oczywiście pojawia się taki wątek, że zapracował się na śmierć. I niektórzy tak jakby widząc go w gorszej formie w ostatnich latach, już tam były sytuacje na planie 3 kolorów, że zasłał po raz drugi, trzeci, zasłał jakiś tekarz, ale to też nie jest powiedziane moim zdaniem, ponieważ praca wyzwala też dodatkowe siły. Ja znam takich reżyserów, którzy mówią, że kiedy pracują, nie chorują. A kiedy kończą pracę, to zaczynają chorować. Ja to znany operator Sławomir Lidziak mówi, że kiedy pracuje, nie czuli bólu kręgosłupa, a kiedy kończy pracę, nagle wszystkie mu dolegliwości się pojawiają, kręgosłupowe i inne jakby z tym związane. Więc to jest różnie. No, znam taka Kawalerowicz, znany reżyser mówi, że on, jak on robi film, zawsze jest zdrowy. Wiecie państwo, to dodatkowo jakieś siły czy organizm, być może gdyby nie robił, to by chorował, może by bardziej chorował.
No ale była ta decyzja, że on już rezygnuje, prawda? Że
decyzja była na pewno moim zdaniem spowodowana przede wszystkim zmęczeniem.
Ale sanatoria zwie to o profilu płucnym.
Czyli już miał płucę.
Czyli praktycznie.
Ale nie, to
on przecież w zasadzie główną dolegliwością to było serce. Natomiast on był słabowitego zdrowia, jednak w tym sensie, że myślę, że te choroby dzieciństwa, zagrożenie gruźlicą, no jakiś organizm spowodował, że nie był. Tylko, że wiecie państwo, to jest taka spekulacja. On po zawale serca w zasadzie doszedł do siebie. On nie musiał teoretycznie tej operacji wszczepienia bypassów mieć wtedy, mógł za rok, mógł żyć bez tych bypassów. No. Ta konwalescencja następowała dobrze, no, wypadek przy pracy, no. On zmarł w czasie operacji wszczepienia bypassów, kilka miesięcy po zawale serca. I są różne szkoły. Jedni mówią, że może nie, trzeba było później się poddać, no, ale to są spekulacje, no, wiecie państwo. Zadecydujmy za kogo. A dlaczego się nie poddał tej operacji w Nowym Jorku? A w Nowym Jorku też ludzie umierają. I też w czasie operacji. A dlaczego nie w Paryżu? Bo mógł. No mógł wszędzie. Proponował mu producent francuski, proponowali mu znajomi, proponowano mu w Krakowie. Także no, wybrał, bo mieszkał w Warszawie. No. Ja uważam, że ten nurt takiej dyskusji, dlaczego tak się stało, on jest bezpłodny, bo my sobie sami nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć po prostu. Chciał pójść na tę operację, poszedł, wierzył, że z niej wyjdzie. To nie była żadna samobójcza przecież operacja. Nie żegnał się z nikim przed operacją, że się więcej nie zobaczyli.
To w zasadzie, no, operacja bypassów jest to bardzo rutynowa operacja, z której takie przypadki rzadko się zdarzają.
No ale się zdarzają, no bo człowiek jest tylko człowiekiem. No. Znacie państwo też historię, że ludzie poszli na operację i pod nożem umierają w zasadzie przy banalnym wyrostku. A a ktoś tam...
Poszućmy może ten wątek medyczny.
Masz jakieś pytanie?
Nie, ja.
To może na koniec. No,
paradoksalnie to mogę powiedzieć tylko tyle, wiecie Państwo, że to taka z ciekawych rzeczy, że trumna na pogrzebie Kieślowskiego była taka sama jak trumna na pogrzebie w filmie niebieskim. Mhm. Identyczna. A nikt tego nie planował. Tamta była zaprojektowana przez scenografów francuskich, a ta kupiona w Polsce.
Ale często się słyszy, naprawdę, rozmawiając z ludźmi, którzy znali bądź przyjaźnili się z Kieślowskim, można być wierzącym, można być niewierzącym, ale że przypuszczam, że też będziesz miał na ten temat coś do powiedzenia, że oni czują jego stałą obecność, tak, że dzieją się dziwne rzeczy. Tak. Wspomniałeś o tym Preissnerze, który nagle kibel był naprawiony. Tak. I Marysia Koczanowicz opowiadała, jak ona się spotykała z ludźmi, że jakieś zdumiewające historie, że ktoś mówił, że coś się starzyło, co przewidział. Jest coś, ta historia z tą trumną, prawda? Jest mnóstwo takich opowieści.
Ja mam taką teorię, że to się zdarza w przypadku ludzi, którzy po prostu czymś żyją. No jeżeli my czymś żyjemy, jakąś sprawą, to gdzieś tam, czy ktoś jest nam bliski, kto się nam przyśni, czy jakieś sprawy z nim mamy. No wielu ludzi mówi, że Kieślowski im się śni. I to w tym bardzo szczególnych sytuacjach. Teraz, nie wiem, Szapołowska o tym opowiada, że jej się śnił kilka razy, prawda? Ludzie opowiadają historię na przykład. Ja mogę powiedzieć o swojej historii, która była w marcu na seminarium. Mówiłem w Katowicach. Mówiłem i nagle mikrofon wyciągnął. O, ktoś mówi, pewnie Kieślowski, mówię, że już za dużo, nie na temat, prawda? No to są takie żarty. Ale na przykład to samo Marysia Zmarsko-Czanowicz, jak nagrywała wypowiedź Hanny Kral. Nagle się też kamera zepsuła. No mówię, no nie, dlaczego teraz? Dlaczego przy wypowiedzi o Kieślowski? Dlaczego nie przy inni? Ale to są takie rzeczy.
Mi się bateria kończy tutaj.
No to Kieślowskie oczywiście.
No więc oczywiście są takie różne rzeczy. Ja myślę, że jest dlatego, ponieważ on zostawił bardzo silne piętno.
Właśnie na takie ludziach, aury, którymi, metafizyki.
Nie tylko metafizycznej, w ogóle silne piętno na ludźmi, z którymi się spotyka, ponieważ przede wszystkim był przyzwoitym człowiekiem. Wielu ludziom pomógł. Oni czują, że po prostu traktował ich poważnie. Coś im dał, powiedział. Ta współpraca była, bo to się spotyka nie tylko u Polaków, to się spotyka również u ludzi, którzy współpracowali z nim za granicą. To jest ta sama historia. Być może to było przenikliwe jakieś takie spojrzenie, uważne spojrzenie, które wielu ludzi nie ma i to się zapamiętuje, prawda? Może te, na przykład jak ci młodzi ludzie, którzy kilkanaście dni przed śmiercią nieświadomi z nim piękny wywiad zrobili, bo miał mnóstwo wspaniałych rzeczy, prawda, z liceum katolickiego. Także może dlatego, że też ktoś inny by ich po prostu potraktował per noga i nie rozmawiałby z nimi poważnym, światowej sławy artysta. On to robił. W związku z tym myślę dlatego, że był dobrym, przyzwoitym człowiekiem. Takich ludzi jest niewielu. I dlatego się o nich długo pamięta. Chce się o nich rozmawiać. Ponieważ filmy przemawiają. Można o nich po latach rozmawiać. Mają jakąś prawdę psychologiczną w sobie. Prawdę emocjonalną może nawet bardziej, bo one na emocje działają. Tak jakbym powiedział, że przecież kino Zanussiego na przykład i kino Kieślowskiego. No, Zanussi był daleko bardziej do przodu. Pracowali w jednym zespole filmowym. Potem sytuacja się zmieniła. Tylko ja na przykład widzę taką różnicę między kinem Zanussiego a Kieślowskiego, że Zanussi działa intelektualnie, a Kieślowski jednak emocjonalnie. Jednak potrafi opowiadać o uczuciach. To jest jakby o tym, co się dzieje wnętrzu w sposób emocjonalny. Jakaś prawda obrazów za tym stoi. A jedna rzecz, która myślę jest naprawdę ważna, w przypadku Kieślowskiego jego życie było zgodne z twórczością. I to myślę jest tylko taki przykład, że się u naprawdę największych artystów to zdarza. Taka zgodność. Po prostu on sam świadczy za swoimi filmami. Można go za nimi postawić. Więc jest mało rzeczy, które jakby nie są potwierdzone jego doświadczeniem. Ja myślę również, że jeżeli on chciał odpocząć po tych filmach, bo on jakby czuł, że z własnego doświadczenia już nie jest w stanie poświadczyć następnych rzeczy. Może chciał odpoczynku. Bo on bardzo poszedł daleko w tym rozwoju. I przecież oczekiwania po tych trzech kolorach były takie, no że teraz zrobi jeszcze coś wyżej, jeszcze więcej, jeszcze głębiej pójdzie, prawda? No a może już czuł, że nie może głębiej pójść, bo jego własne doświadczenie na to nie pozwala. Jeżeli chce się być wiarygodnym, w sztuce coś takiego jest, że się czuje prawdę, prawda? Jeżeli stoi za tym że ten fałsz też się czuje. Może to nie jest takie, że wprost można powiedzieć, ale coś takiego jest. Ja myślę, że nawet w dokumentach Kieślowskiego, jak dzisiaj oglądaliście, to się czuje na przykład coś takiego. On nikogo nie oskarża, on próbuje zrozumieć. No to jest taka postawa dzisiaj na przykład niemodna, prawda? Dzisiaj najłatwiej kogoś oskarżyć, przyłożyć, jak to się mówi komuś, prawda? Tego w jego twórczości nie ma. Jest taka próba zrozumienia człowieka, a to jest trudne. A w zasadzie i niemodne. No tak. Więc on moim zdaniem był niemodny.
No i, może dlatego jest modny.
Ale trafił w pewną sytuację, która trwa do dzisiaj, moim zdaniem, w kulturze i w ogóle w atmosferze społecznej, nie tylko polskiej, ale takiej ery globalizacji, mianowicie zagubienia ludzi. Ludzie są bardzo zagubieni i on w to trafił. A jak są zagubieni, to nie znaczy, że wystarcza im to, co im oferuje, powiedzmy, sama telewizja, wiadomości, internet, prawda? Za mało, chcą troszeczkę więcej, poszukują tego sensu. No i on w zasadzie wyszedł naprzeciw tym ludziom. Poza tym nie dawał odpowiedzi na pytania, mówił o fabułach, prawda? Łatwo zrobić kino dydaktyczne. To jest dobre, to złe. I myślę, że to, że taka popularność jego jest również dlatego, że on dawał pewien materiał ludziom do przemyślenia i traktował widza poważnie. Nie uważał, że widz to jest ktoś głupi, który nie zrozumie. No, zobaczcie Państwo, no dzisiaj jakby większość twórczości, która powstaje no, to tym tak zwanym głównym nurcie, to w zasadzie jest łatwo przewidywalna. No, to są pewne schematy, możemy więcej akcji, mniej akcji, więcej zwrotów, mniej zwrotów akcji, ale w zasadzie to wszystko jest bardzo
przewidywalne.
Jest to przewidywalne. W kinie Kieślowskiego nie ma czegoś takiego. Jest materiał, który możemy się, a możemy go odrzucić również, żebyśmy też nie mówili, że Kieślowski o to jest jakby guru, którego wszyscy kochają. Nieprawda. On trafia do pewnej specyficznej publiczności. Na pewno trafia do ludzi, którzy sami są refleksyjni. I którzy również, bo no jakby potrafią się skupić, bo na odbiorze takich filmów jak Kieślowski trzeba się skupić. No, nie, tam są sceny, gdzie przez kilka, na przykład w Podwójnym życiu Weroniki, to jak wyłączymy muzykę, to można powiedzieć, że się mało dzieje.
Ale to jest film, gdzie muzyka w pewnym sensie prowadzi narrację.
Ja właśnie chciałem to powiedzieć. Ale to nie jest też umiejętność reżyserska, umieć wykorzystać taką muzykę, prawda?
Myślę, że wiele wątpliwości również dotyczących i o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, odnajdziemy w następnej twojej książce poświęconej Kieślowskiemu, która się jeszcze w tym roku miała ukazać.
Tak, ukaże się w tym roku. Ja piszę, to będzie takie, ja ją nazwałem to roboczo Kieślowski pamięć, Kieślowskie życie po życiu. Nie wiem jeszcze, jaki tytuł dam ostateczny.
Pamięć lepiej. Życie po życiu Krzysztof Zanussi
to było już, ale ja tak umownie mówię, bo nie wiem jak to będzie, ale Kieślowski pań. I to będzie o tym, co się zdarzyło przez te 10 lat po śmierci Kieślowskiego, bo ta biografia się kończy w dniu śmierci. I no właśnie to jest to taka ciekawa wędrówka, bo gdyby się nie zdarzyło, nie warto byłoby pisać tej książki. A jednak się zdarzyło, no bo słuchajcie, no 10 lat po śmierci siedzimy tu i rozmawiamy, prawda? Jacyś ludzie przychodzą. No i te... Mówię, te retrospektywy, pokazy, dzisiaj mieliście filmy dokumentalne, no jednak budzą zainteresowanie, coś w tym jest. Mhm. Prawda?
Oczywiście.
No więc gdyby tego nie było, to nie byłoby o czym pisać. Natomiast ja myślę, że Kieślowski jednak zostanie pewną tajemnicą w tym sensie, bo fenomen jego odbioru jest, należałoby, żeby to zrobić, należałoby nagrać ludzi i ich refleksje o odbiorze filmu, co dają te filmy. Ja na przykład spotykałem inne rzeczy, że ludzie na przykład swoje decyzje życiowe zmienili pod wpływem Kieślowskiego. Spotkałem w Holandii dziewczynę, która kończy w tej chwili produkcję filmową, bo ona zdecydowała się na produkcję filmową i po ukończeniu jednego fakultetu, już jednych studiów i obejrzała Podwójne życie Weroniki. I to jej zmieniło życie. No ja to bardzo z dystansem podchodzę do różnych takich opowieści, ale znam wiele takich opowieści, że kontakt z filmami Kieślowskiego spowodował, że zaczęli o innych sprawach myśleć, niż do tej pory myśleli, że jakby weszli w inny obszar zainteresowań. Że także myślę, że to może mieć jakieś
znaczenie. Jest o czym odpowiadać, pewnie pretekstów będzie jeszcze co niemiara. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Stanisław Zawiśnicki, naszym gościem. Dziękuję bardzo.